Sytuacja na Ukrainie jest poważna, wymaga współdziałania przede wszystkim sojuszników w ramach NATO, ale także partnerów w regionie, tak powiedział na konferencji szef BBN-u Paweł Soloch. W Warszawie zakończyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę odprawa na temat sytuacji na granicy Ukrainy z Rosją. Uczestniczyli w niej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, najwyżsi dowódcy i szefowie służb. Po obradach szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch relacjonował, że chodziło o ocenę sytuacji u naszego wschodniego sąsiada w kontekście koncentracji rosyjskich wojsk i skutków, jakie to za sobą niesie.
To było dość taki szczegółowy brief, który jest również elementem działań, jakie prezydent dokonuje w ostatnich dniach. Ja przypomnę, wczoraj rozmawiał sekretarz generalną OBWE, tematem była również Ukraina. Za chwilę będzie rozmawiał z prezydentem Mołdawii. Te spotkanie dzisiejsze prezydenta, ta narada, którą zwołał, wpisuje się również w przygotowania naszego stanowiska w kontaktach z naszymi sojusznikami w NATO, z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Sytuacja na Ukrainie jest poważna. Ważna, wymaga współdziałania przede wszystkim sojuszników w ramach NATO, ale również naszych partnerów w regionie.
Rosja koncentruje wojska przy granicy z Ukrainą. Według ukraińskiego MSZ-u liczba rosyjskich wojsk wkrótce przekroczy 120 tysięcy. Kijów wezwał Zachód do nałożenia na Rosję nowych sankcji. A Władimir Putin wygłosił dziś orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Zapewnił w nim, że praca nad nowymi systemami rosyjskiego uzbrojenia idzie zgodnie z planem. Zapowiedział, że do końca 2022 roku trafi do służby pierwszy pułk uzbrojony w całości w międzykontynentalne rakiety balistyczne Sarmat. Apogeum zakażeń i hospitalizacji trzeciej fali koronawirusa mamy za sobą. Utrzymuje się jednak na wysokim poziomie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w sprawie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Od najbliższego poniedziałku Polska zostaje podzielona na strefy dotyczące obostrzeń. Dotychczasowe restrykcje zostają utrzymane w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Hotele pozostają nieczynne włącznie do 3 maja. Natomiast w pozostałych 11 województwach już od poniedziałku rusza nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 oraz działalność mogą wznowić m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.
Te zmiany są krokiem takim delikatnym, krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować właśnie sposób funkcjonowania, ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji, obłożenia szpitali i respiratorów, mówię tu o zwykłych łóżkach i łóżkach respiratorowych. Cały czas liczba zgonów jest duża i cały czas mamy do czynienia z dużą liczbą zakażeń. W związku z tym te ruchy ograniczamy tylko i wyłącznie do województw, gdzie ta sytuacja epidemiczna pod kątem wskaźnika nowych zakażeń jest stosunkowo dobra.
W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić szczegółowy plan otwarcia branż gospodarki, m.in. hotelarskiej i gastronomicznej. Minister zdrowia zapowiedział też, że w przyszłą środę odniesie się do możliwości zniesienia zakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu. A dziś resort zdrowia poinformował, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych blisko 14 tysięcy osób. Zmarło 740 chorych z COVID-19. Egzaminy ósmoklasisty i maturalne odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami, zapowiada minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Szef resortu przekazał najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych egzaminów.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 20 maja. Egzamin odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia ubiegłego roku. Obowiązkowa będzie tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustną przewidziano tylko dla tych, którzy starają się o miejsce na uczelni zagranicznej. W tym roku nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Z kolei egzamin ósmoklasisty zaplanowano od 25 do 27 maja. Na uczniów czeka mniejsza liczba zadań bez skracania czasu na ich rozwiązanie. W arkuszu znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek zapewnia, że egzaminy uda się przeprowadzić w sposób bezpieczny dla uczniów.
Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne i ten reżim sanitarny, który był stosowany również również na egzaminach próbnych, do tego, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasistów. Żadnych testów w związku z tym nie będzie.
Egzaminy zawodowe rozpoczną się 7 czerwca i potrwają do 8 lipca. Tutaj nie ma zmian w wymaganiach egzaminacyjnych i warunkach zdania egzaminu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski zadeklarował, że zajmie się między innymi sprawami rodzin. Parlamentarzysta przedstawia swoją wizję funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie chce przekonać senatorów do poparcia jego kandydatury. Poseł Bartłomiej Wróblewski mówił dziś o ochronie rodzin. Przypomniał, że wiele artykułów polskiej konstytucji mówi o szczególnym znaczeniu podstawowej komórki społecznej.
Mówi o wolnościach i prawach rodzin, ale także matek, dzieci. I to jest taki bardzo ważna część naszej konstytucji. Oczywiście jest to bardzo ważna część naszej codzienności. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska chroni i opiekuje się małżeństwem, rodzicielstwem, macierzyństwem. Artykuł 48 Konstytucji mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami.
W połowie tego miesiąca Sejm wybrał posła PiSu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Wróblewski obejmie tę funkcję dopiero, gdy jego kandydaturę zaakceptuje Senat. Wczoraj zwrócił się on o spotkanie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz do klubów senackich. Najbliższe posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu zaplanowano na 12 maja. Wtedy Senat najprawdopodobniej zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest zgoda niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatwierdzenia Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Trybunał odrzucił zarzuty prawne przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Zostały one podniesione we wniosku nadzwyczajnej inicjatywy obywatelskiej i skardze konstytucyjnej. Grupa profesorów ekonomii argumentowała, że przyjęcie Funduszu Odbudowy prowadzi do uwspólnotowienia długów, a Unia Europejska na mocy traktatów jest zobowiązana finansować swój budżet z własnych środków. Długi takimi nie są. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówi, że argumenty wnioskodawców pozostały w mocy. Jak wyjaśnił, Trybunał w Niemczech zdjął jedynie zabezpieczenie zakazujące ratyfikacji funduszu do czasu rozpatrzenia sprawy.
Stwierdził, że oczywiście te gwarancje finansowe Niemcy przekazują w związku z przyjęciem tego budżetu, ale z jednej strony takie zabezpieczenie nie może ograniczać władzy Bundestagu, który odpowiada politycznie przed społeczeństwem za podejmowane decyzje, a z drugiej strony stwierdził, że skutki ewentualne podjętych gwarancji, jeśli wystąpią w przyszłości, a nie uruchomienie tego mechanizmu, mogłoby poczynić większe szkody, niż gdyby finalnie okazało się, że zabezpieczenie jest, a jest to konstytucyjne w Niemczech rozwiązanie. A mechanizmy, które są przedmiotem skargi, nie zostały ocenione przez Trybunał, zatem argumenty pozostają w mocy.
Po decyzji Trybunału prezydent Frank-Walter Steinmeier może teraz podpisać odpowiednią ustawę w celu wdrożenia decyzji Unii Europejskiej w Niemczech w sprawie funduszu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła decyzję Trybunału. Unia Europejska pozostaje na dobrej drodze do ożywienia gospodarczego po tej bezprecedensowej pandemii, napisała von der Leyen na Twitterze. Decyzja ratyfikująca fundusz przez wszystkie kraje Unii Europejskiej jest niezbędna do uruchomienia w Unii Europejskiej wydatków na odbudowę w wysokości 750 miliardów euro. Państwa członkowskie mają otrzymać część tych pieniędzy w formie dotacji, a część w postaci pożyczek. I to był serwis informacyjny w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwy deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie i częściowo w centrum oprócz deszczu może się pojawić krupa śnieżna. Temperatura od 6-7 stopni na Pomorzu do 8-10 na pozostałym obszarze. Wiatr zachodni dość silny i porywisty, w porywach do 55, a na wybrzeżu nawet do 75 km na godzinę. Na barometrach 1014 hektopaskali.